negacje plus negacje w Radiu Plus.
Kolejny gość w studiu Radia Plus, Lesław Sierocki, Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Witam Cię serdecznie.
Witaj i witam Państwa.
Po raz kolejny spotykamy się w studiu. Po raz kolejny także, aby rozmawiać o tym, w jaki sposób chronić dzieci, tym razem przed coraz częściej otaczającą nas w przestrzeni publicznej pornografią. Bardzo często swój punkt jakby zawieszacie na tym właśnie temacie. Od tego rozpoczęliście swoją działalność już dobrych kilka lat temu. Pewnie do tego wrócimy za jakiś czas. Natomiast na czym się w tej chwili tak głównie koncentrujecie?
Ostatnie tygodnie to są w wykonaniu Stowarzyszenia Twoja Sprawa dwie takie akcje dotyczące tego zagadnienia, czyli dostępu dzieci, młodzieży do pornografii. Może akcje to za dużo powiedziane, działania podjęte przez nas. Pierwsze działanie na początku września to było opublikowanie filmu. Filmu zagranicznego, amerykańskiego, który przetłumaczyliśmy, bo uznaliśmy, że to jest materiał, który każdy polski rodzic powinien obejrzeć, a nie tylko rodzic, bo to nie dotyczy tylko dzieci, dotyczy zagadnienia też dorosłych osób. Film pod tytułem Pandemia pornografii. Już w tej chwili mogę Państwa gorąco zachęcić do obejrzenia tego filmu, bo nic tak nie zrobi, tutaj możemy długo o nim mówić, ale najlepiej go po prostu zobaczyć. To jest relatywnie krótki dokument, bo on ma 28 minut, więc w porównaniu do filmów godzinnych czy półtora godzinnych to dość szybko się ogląda, a muszę przyznać, że ja osobiście pierwszy raz go oglądając, to zostałem potem z dość szeroko otwartą po prostu buzią, bo film zostawia no, z takim poczuciem, o kurczę, to poważna sprawa. Rzeczywiście.
No właśnie, bo dzisiaj ja odnoszę takie wrażenie, że trochę się banalizuje temat. Kiedyś, no, jakby ten komunikat o tym, że pornografia jest jednak zagrożeniem, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
To było oczywiste, jasne dla wszystkich.
To było oczywiste, jasne dla wszystkich. Dzisiaj to się trochę zmienia. Bardzo często takiemu stwierdzeniu towarzyszy po prostu wzruszenie ramion.
To jeszcze pół biedy jak wzruszenie ramion. Ja się stykam w mojej działalności w stowarzyszeniu i gdzieś w mediach, w dyskusjach spotykam się z takimi głosami, że pornografia to tak naprawdę może nawet jest taki naturalny element rozwoju młodego człowieka i to nawet dobrze, że on się z nią styka, no bo w końcu no, czegoś się do życiu nauczy, tak?
Natomiast...
No ja mówię nie, ja protestuję stanowczo, dlatego że pornografia nie prezentuje takiego zwykłego aktu seksualnego, jak niektórzy chcieliby w to wierzyć, tylko prezentuje pełne spektrum przemocy, wulgarności, upodlenia kobiety zazwyczaj przez mężczyznę, zarówno w sposób fizyczny, jak i psychiczny. No to jest po prostu rynsztok najniższego sortu. I właśnie to, co ten film, żeby tak się wrócić do tego dokumentu, to, co ten film wspaniale prezentuje, to to, że my tutaj nie mówimy tylko o takich kwestiach, no właśnie, estetycznych, moralnych, o wartościach, że niektórzy uważają tak, a inni uważają inaczej, bo niektórzy publicyści chcieliby rozmowę do tego poziomu sprowadzić, że to jest kwestia wrażliwości. Niektórych rusza, innych nie i to wszystko jest okej. A film pokazuje, sięgając do takiego bardzo twardych argumentów natury medycznej, pokazuje w jaki sposób zmienia się mózg człowieka, który obcuje z pornografią. Pokazywane są skany i mówione jest o tym, w jaki sposób układ hormonalny, wydzielanie dopaminy, układ tak zwanej nagrody, to znaczy jak przeżywamy przyjemność podczas no, kontaktu z tymi treściami, jak to się zmienia, im dłużej konsumujemy te treści. No i niestety nie pozostawia wątpliwości. Zmienia się w taki sposób, że jesteśmy coraz bardziej uzależnieni, następuje eskalacja tych potrzeb, szukamy coraz mocniejszych bodźców. Dokładnie tak samo jak z kawą, którą na początku pijemy z rana dla pobudzenia, a po kilku tygodniach czy miesiącach pijemy, bo musimy, bo bez niej nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Dokładnie tak działa pornografia, to jest rodzaj narkotyku. I o tym trzeba głośno, jasno mówić.
Tak, i słowo uzależnia jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Wystarczy porozmawiać z tymi, którzy przez to uzależnienie albo przeszli, albo przechodzą i się z nim zmagają. A takich świadectw jest coraz więcej. Ludzi, którzy zetknęli się z pornografią w wieku lat kilkunastu.
Jako... Znowu pół biedy, bo to coraz częściej jest kilku, ośmiu, dziesięciu.
No właśnie, dzisiaj ta granica się obniża. To prawda, natomiast skutki,
że...
które są potem w życiu nawet dorosłym, nieumiejętność budowania relacji, trudności nawiązywania relacji z żoną, z kobietami w ogóle, no są katastrofalne tak naprawdę, a propos tych statystyk.
Zdecydowanie
właśnie.
Tak, znaczy obcowanie z pornografią wpływa na naszą wrażliwość, na sposób w jaki traktujemy, mówię my, no bo rozmawia mężczyzna z mężczyzną, a w tej chwili pornografia wciąż jeszcze jest raczej męskim problemem, choć też niestety obserwujemy tu pewną demonstrację demokratyzację, coraz więcej również dziewcząt i kobiet sięga po pornografię. Może właśnie warto byłoby sięgnąć do tych statystyk, żeby trochę tak nie być w próżni. Powiedziałem, że coraz młodsze dzieci. W tej chwili 60% dzieci w wieku 11 lat ma już za sobą inicjację z pornografią. Czyli mówimy o 8, 9, 10 latkach, którzy się stykają z tymi treściami. Jeżeli natomiast chodzi o gimnazjalistów, to chłopcy w gimnazjach, w chwili obecnej mniej więcej połowa chłopców obcuje z pornografią regularnie, kilkanaście razy w miesiącu, a co siódmy, 15%, co siódmy chłopiec gimnazjalista obcuje z nią codziennie, każdego dnia. Jeżeli chodzi o dziewczynki, te statystyki są nieco lepsze, około 20% ma ten kontakt dość regularnie, no więc powiedzmy, że co piąta dziewczynka, co znowu z perspektywy 15 lat wstecz pewnie byłoby szokujące. No dziś jeszcze wciąż, no jakoś tam jest to lepiej niż wśród chłopców, ale jak mówię, no niestety to idzie gdzieś tam pomału w górę. No i to, co powiedziałeś, tak? Czyli zmiana tej wrażliwości, zmiana sposobu, w jaki podchodzimy do kobiet, takie nieumiejętność sięgnięcia głębiej niż poza tylko ten wymiar cielesny, ten wymiar seksualny, to znaczy nieumiejętność zobaczenia też tego drugiego człowieka, jego osobowości, charakteru, potrzeb też, również potrzeb rozumianych jako potrzeby seksualne, to znaczy niestety mężczyźni, którzy mają intensywny kontakt z pornografią, mają tendencję do tego, żeby patrzeć na kobietę jednostronnie, jako narzędzie, środek do celu, jakim jest moje osobiste zaspokojenie. Niekoniecznie widząc, że ta druga strona również w tym układzie jest. Bo to przecież nie chodzi o to, żeby teraz demonizować, no właśnie, no ten akt seksualny, który jest piękny ze swojej natury, jeżeli jest w nim ten szacunek, wzajemna relacja, intymność, troska, miłość i to wszystko, co chcielibyśmy, żeby dzieci nasze też, no szukając tego doświadczenia seksualnego, miały. Jeżeli ich inicjacja, wejście w świat seksualny zaczyna się od pornografii, to w umysły dzieci w pewnym sensie drukowuje się pewien wzorzec. Znaczy ten pierwszy kontakt jest tak mocny, jest takim mocnym doświadczeniem. Badania pokazują, że po pierwszym kontakcie dzieci przeżywają pewnego rodzaju taką, bym powiedział, ambiwalencję, taką dwuznaczność, bo z jednej strony no wydziela się ta dopamina, jest to pobudzenie, czyli jest jakaś ekscytacja, jakaś ciekawość, a z drugiej strony dzieci przez kolejnych kilka tygodni do kilku miesięcy przeżywają negatywne emocje. Boją się, mają lęki, po nocach się budzą. To nie jest dla nich łatwe doświadczenie, to jest coś w pewnym sensie strasznego, ale jednak po tych kilku tygodniach, miesiącach ta ciekawość zwycięża. One wracają znowu, no i z czasem coraz bardziej wchodzą. A że dzisiaj w internecie te treści właśnie są na wyciągnięcie trzech kliknięć myszki, no to są wyniki takie, jakie mamy, czyli połowa gimnazjalistów w Polsce regularnie.
No to jest też zadanie dla rodziców, dla nas, dla rodziców, w jaki sposób te dzieci ochronić. No bo z jednej strony jakby taka no, polityka zakazowa oczywiście jak najbardziej, ale oprócz tego chyba też jednak rozmowa, tłumaczenie, nawiązanie jakiegoś dialogu i rozmowa o tym.
Zdecydowanie tak. I to pomału nas przesuwa z tego pierwszego dnia, z tego pierwszego naszego działania, czyli od filmu, w kierunku drugiego działania, które podjęliśmy kilka dni temu. Opublikowaliśmy, i tu znowu ponownie odeślę Państwa do strony www.twojasprawa.org.pl. Tam można zarówno obejrzeć ten dokument, jak i sięgnąć do pewnego, no pewnej próby rozwiązania tego problemu, tak bym to powiedział. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy często zgłaszają się do nas z takim pytaniem. Okej, ja już jestem świadoma problemu, wiem, że moje dzieci w jakiś sposób powinienem chronić, no tylko jak mam to robić? Bo okazuje się, że kontakt z internetem to już coraz częściej nie tylko komputer domowy czy laptop, no ale smartfon, który coraz więcej dzieci ma w kieszeni, to również konsola do gier, która często jest w pokoju dziecka, to wreszcie na przykład telewizor, tak zwany smart TV, czyli telewizor z dostępem do internetu, który również może stać się pewnym narzędziem dostępu do tych treści. No i rodzice zwyczajnie, no badania pokazują, że nawet jeżeli sobie uświadomią ten problem i chcą jakoś mu zaradzić, to często napotykają na taką barierę technologiczną, nie do końca wiedzą, jak to zrobić. Stąd na stronie www.twojasprawa.org.pl, będę powtarzać, znajduje się poradnik pod tytułem Bezpieczne technologie, w którym to postaraliśmy się w takich, powiedziałbym, żołnierskich słowach, takich kilku prostych podpowiedziach, zebrać takie najważniejsze sposoby technologiczne. To podkreślam, bo zaraz jeszcze wrócimy, bo powiedziałeś, że trzeba rozmawiać co oczywiście jest ważne, natomiast jakby chcę to rozróżnić, że są dwa kierunki. Teraz się skupiam na tym technologicznym. Więc podzieliliśmy ten poradnik na kilka takich bloków. To jest właśnie komputer, to jest smartfon, to jest ten telewizor, to są filmy, z którymi dzieci się stykają, które może nie są stricte pornograficzne filmy, na przykład w kinie, ale też coraz częściej niestety przemycają pewne treści, z którymi nie chcemy, żeby nasze dzieci do pewnego momentu się stykały. Czyli filmy. No i tam znajdują się właśnie podpowiedzi, porady, również linki. Ten poradnik jest naszpikowany linkami, odnośnikami do sprawdzonych przez nas programów, które można wykorzystać, do poradników, w jaki sposób zainstalować te programy. No, generalnie to nie jest duży dokument, bo to jest tam około 10 stron, więc to nie jest książka, przez którą trudno się przebić. To jest taka, bym powiedział, pół godziny do godziny lektury, na którą mam nadzieję każdy rodzic chcący dzieci ochronić znajdzie czas, no i będzie bogatszy o pewną wiedzę, żeby zastosować ją w praktyce i swoje dzieci lepiej chronić.
No właśnie, często zajmujecie się tym właśnie zagrożeniem, jakim jest pornografia. Uważasz, że to jest jedno z najważniejszych zagrożeń, najgroźniejszych?
Jeśli chodzi o dzieci?
Tak.
Wiesz, jak my dość dużo w stowarzyszeniu, bo dla nas bardzo ważne jest to, żeby poruszać się w takiej sferze, no właśnie, faktów, rzetelnej wiedzy, a nie pewnych stereotypów czy wyobrażeń. W związku z tym ja dość dużo obcuję z wynikami badań, zarówno polskich, jak i zagranicznych. I ostatnio, w ostatnich kilku latach polskie badania pokazują jednoznacznie, ja w ciągu ostatnich kilku miesięcy zetknąłem się z trzema różnymi badaniami, niezależnymi od siebie, które pokazują, że rodzice wskazują pornografię jako jeden z najważniejszych problemów, zagrożeń dla ich dzieci. To już mniejsza o statystyki w tej chwili, żeby nie zanudzać, ale we wszystkich tych badaniach pornografia jest albo największym, albo jednym z najważniejszych dwóch, trzech problemów. Obok pornografii rodzice wymieniają alkohol, przemoc rówieśniczą. W jednym z badań rodzice pytani o to, co zagraża twojemu dziecku, odpowiedzieli: moje bezrobocie. Więc to też pokazuje, że rodzice dość szeroko patrzą na aspekt bezpieczeństwa ich dzieci. Ale jeżeli skupiamy się stricte na tym, co się dzieje jakby wokół tego dziecka najbliżej, no to rodzice sami wskazują te zagrożenia szeroko rozumiane, bo to też warto sobie uświadomić, że my mówimy, ja to tak mówię, pornografia, co jest pewnego rodzaju pewnym takim skrótem myślowym, bo Internet niestety przyniósł nam ogrom możliwości, to jest wspaniałe narzędzie do rozwoju, do komunikacji, do edukacji, ale niestety też przyniósł sporo zagrożeń i to jest nie tylko pornografia, bo to jest również dostęp na przykład do hazardu, dostęp do niebezpiecznych ideologii promowanych tam. No, są strony, które promują na przykład anoreksję jako fajny pomysł na życie. I dziewczynki, nastolatki, niepewne siebie, zagubione, no wpadają w to i dają się jakoś ponieść tej idei. Tak? Więc jak już powiedziałem, zagrożenia w internecie to jest, możemy je podzielić w sumie na takie dwie kategorie. Jedna kategoria to jest kategoria treści, czyli wszystko to, na co dziecko może się natknąć. I wtedy pornografia pewnie jest jednym z największych, a prawdopodobnie najczęściej pojawiającym się zagrożeniem. I tutaj na ten worek, właśnie worek tych treści, najlepszym rozwiązaniem prawdopodobnie jest szukanie tych rozwiązań technologicznych, które po prostu w sposób fizyczny, bardziej lub mniej skutecznie, bo to też warto zawsze pamiętać, że to nie jest magiczna różdżka. Ona nigdy nie spełni naszego wychowawczego obowiązku stuprocentowo sama. Ale na pewno będzie dużym wsparciem, tak? Natomiast drugi worek tych zagrożeń, również będących w internecie, to są takie, ja bym to powiedział, jeżeli tam były treści, to tu są zachowania. Czyli to, co dziecko robi w internecie, na co się styka, na zachowania innych ludzi. No i tu mamy na przykład coraz znowu rosnące niestety zjawisko tak zwanego sextingu. Czyli nastolatki lub też chłopcy wysyłający sobie nawzajem zdjęcia wykonane, nie wiem, ukradkiem w szatni od WF-u, nagie lub półnagie, które to zdjęcia wysłane raz, potem zaczynają żyć swoim życiem i służą do szantażowania lub do gdzieś tam wyśmiewania. Inne takie zagrożenia to jest na przykład cyberprzemoc. Jeżeli jedno dziecko, bo dzieci przenoszą do internetu swoje życie społeczne tak jak my je znaliśmy sprzed tam 15-20 lat z podstawówki czy z liceum, to dzieci dokładnie tak samo przenoszą to do internetu. Czyli te relacje, które my mieliśmy w szatni, czyli kłóciliśmy się między sobą, rzucaliśmy sobie jakieś brzydkie słowa czy obelgi, ale one znikały w powietrzu i za dwie godziny już nikt tego nie pamiętał, napisane w internecie zostają i są widoczne. I inne dziecko, zobaczywszy coś takiego, może się czuć zachęcone. Taka spirala się uruchamia. Okej, ten napisał, to ja też napiszę. I po kilku takich wpisach może się zrobić taka lawina, które niestety, no znowu warto sobie uświadomić, że dzieci przeżywają w sposób bardzo realny. Dla nas, dla rodziców, być może części wychowanych jeszcze w takiej epoce przedinternetowej, może się to wydawać śmieszne, nienaturalne, możemy to zbyć ramionami, a niestety coraz częściej mamy sytuacje, gdzie dzieci z tego powodu popełniają bardzo realne samobójstwa.
Ustawmy kropkę teraz, ale wracamy do Państwa za chwilę.